Witam was wszystkich słowami naszego Pana, pokój wam. Najpierw może dwie informacje, które chciałbym się z wami podzielić. Pierwsza to jest pozdrowieniowa. Przekazuję wam pozdrowienia od Zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Szanowie, na Orkana ulicy. Macie serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa. Druga rzecz, którą chciałbym, zanim będę się dzielił słowem, przekazać wam, to chciałbym was zaprosić na pewien koncert. Was zaprosić, ale też zaprosić waszych sąsiadów, waszych przyjaciół, waszych bliskich, tych, którzy chcielibyście zaprosić, aby posłuchali muzyki żydowskiej. Ja tu zostawię plakat z Boże. To jest taki plakat, który... Na razie go położę tutaj. Drodzy, co to za koncert? 14 maja w Polsce obchodzimy, w całym Izraelu, w całym świecie obchodzony jest 63. rocznica powstania państwa Izrael. Powstanie tego państwa, jak pewnie dobrze wiecie, jest wypełnieniem się Bożych obietnic, Bożych proroctw o tym, co Bóg powiedział o Izraelu, a też o tym, co Bóg mówi o nas, ponieważ Boże Słowo jest wierne, nigdy nie zawodzi. I dlatego z takiej mojej inicjatywy podjąłem się organizacji takiego koncertu. Zaprosiłem taką grupę Hagada, grupę chrześcijan, którzy objęli swoją działalnością właśnie błogosławienie Izraela poprzez śpiewanie ku chwale Bożej w języku hebrajskim. Koncert ten odbędzie się w Domu Kultury. Dzień po rocznicy powstania państwa Izrael, w niedzielę o godzinie 15. Łatwo zapamiętać, 15 maja, godzina 15. Ja dla was zostawię tutaj, około wziąłem 100, jeżeli będziecie potrzebować więcej, mam więcej takich zaproszeń na ten koncert. W szczególności te zaproszenia są, myślę, dla osób waszych właśnie sąsiadów, może dla waszych bliskich, aby taką ulotkę wręczyć, aby ich zaprosić. Wstęp na ten koncert jest oczywiście wolny. Będzie tam oprócz tego koncertu może parę słów na temat właśnie Izraela, na temat naszego Boga, na temat jaki Pan Bóg jest i to, że wzywa nas dzisiaj do siebie. Dlatego proszę was o modlitwę, no i przybywajcie i zapraszajcie waszych przyjaciół, waszych bliskich. Natomiast dzisiaj chciałbym się podzielić z wami słowem, też trzymając się Izraela. To tak, drodzy, pobieżnie byśmy przeczytali Stary Testament, to okazałoby się, że główną działalnością, jaką czyni Bóg w Starym Testamencie, to jest wojna. I tak, otwierając drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia, czytamy, jak Izrael jest w niewoli. I czytamy, jak Bóg wyrusza, aby uwolnić Izrael z niewoli i zsyła na Egipt 10 plag. I czytamy, znamy tą historię, Faraon się łamie, ale tylko na krótko. Wypuszcza Izrael, ale Izrael, który staje przed Morzem Czerwonym, staje też z drugiej strony przed Faraonem. I Bóg objawia swoją moc, morze się rozstępuje, Izrael przechodzi, Egipt tonie, wszyscy giną razem z Faraonem. I wówczas, gdy Izrael stanął nad drugim brzegiem, zaśpiewał pieśń pochwalną dla Boga. I treścią tej pieśni, tam padają słowa w 15 rozdziale, 3 wersecie 2 Księgi Mojżeszowej, Jahwe jest wojownikiem. I drodzy, gdy czytamy dalej historię Izraela, Izrael dalej toczy wojnę. Niewiele minęło czasu, że stoczył bój z Amalekitami. I znamy znowu tą historię. Kiedy Mojżesz, gdy podtrzymywali mu ręce, Aaron i Hur, trzymał ręce w górze i wielbił Boga, Izrael wygrywał. Kiedy ręce mu opadały, Izrael przegrywał. Izrael wygrał tę wojnę dzięki Bożej interwencji. I wówczas Mojżesz zawołał, trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia na pokolenie. I drodzy, gdy Izrael zdobył ziemię obiecaną, dzięki Bożej pomocy, to cały czas musiał toczyć bój, walkę za walką, aby tą ziemię obiecaną utrzymać. I wielu myśli dzisiaj, że temat wojny skończył się wraz z Starym Testamentem, ale to nie jest prawda. Dzisiaj również jest wojna i my jesteśmy na tej wojnie, bo wojna toczy się o naszą ziemię obiecaną, do której zmierzamy. I jest ktoś, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy tą piękną pieśń, że chce się wzbić jak orzeł, ale jest ktoś, kto stara się przeciwstawić temu Bożemu Słowu. I Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię, powiedział, że nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Otwórzmy, drodzy, to, w jaki sposób naucza Biblia na ten temat, o którym będę dzisiaj mówił. Otwórzmy Księgę Apokalipsy, Księgę Objawienia na 12 rozdziale. Będę czytał wersety od 7 do 9 i werset 17. I zapisane jest tam tak. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. Już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni jego aniołowie. 17 werset. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Drodzy, opisana tutaj jest wojna, która kiedyś wydarzyła się w sferach niebieskich. I diabeł przegrał tą wojnę. Nie obalił Boga, ale nie został zniszczony. Został strącony na ziemię. I dzisiaj żyjemy na świecie, gdzie żyją może tysiące, może miliony złych duchów, demonów, których jedynym celem jest to, aby zniszczyć obraz Boży w człowieku. I drodzy, gdy czytamy te słowa, to chciałbym zaznaczyć, z kim walczy diabeł. Diabeł nie walczy ze światem, bo często świat już jest jego. Diabeł walczy z tymi, którzy noszą w sobie świadectwo Jezusa i strzegą przykazań Bożych. Tak naprawdę walka, którą toczy diabeł, toczy się ona z nami. I dlatego o tym mówię, ponieważ o tym mówi się rzadko, a nieświadomość tego, że jesteśmy dzisiaj na wojnie, to jest tak, jakby trzymając się Izraela, jakbym przeszedł na uliczce palestyńskiej w Iranie z flagą Izraela na plecach. Daleko bym nie przeszedł. I nieświadomość tej wojny nie jest dobra. Dlatego dobrze sobie uświadamiać, że chociaż Bóg jest z nami, ale jest ktoś, kto jest przeciwko nam. Przeciwnik Boży. Drodzy, i gdy patrzymy na historię Kościoła, to tak widzę, że jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widać tam, że diabeł, pierwsza jego działalność była taka, że chciał zniszczyć Kościół prześladowaniami. I dzisiaj również się tak dzieje, chociażby w Chinach. Ale gdy zobaczył, że gdy Kościół zamiast się kurczyć, przez prześladowania się rozrastał, zadziałał, ja to nazywam planem B. Apostoł nazywa go, że stał się diabeł aniołem światłości. Chciał wejść i chce wejść w Kościół, w ludzi, w nasz umysł. I gdy znana księga, księga Hioba, czytamy tam takie słowa, że Hiob mówi, kiedy utracił swoje domostwo, kiedy stracił swoje dzieci, mówi tam takie słowa, że Bóg dał, Bóg wziął. Znamy wszyscy te słowa. Natomiast myślę, że Hiob się mylił. Hiob nie mówił prawdy. Bóg dał, ale szatan wziął. Drodzy, i gdy Hiob rozumuje, zaczyna dowiadywać się, dlaczego stracił swoje domostwo, przyzwolenia Bożego, ale przez szatana, to wszystkie sądy, które czynił względem Boga, odrzuca i mówi takie słowa, że dotąd cię znałem tylko z widzenia, ale teraz ujrzało cię moje oko. I to jest działanie dzisiaj przeciwnika na nasze życie. Diabeł okrada. Diabeł stara się nas okraść to, o czym mówi o nas Bóg. I Pan Jezus mówi podobne słowa. W Ewangelii Jana mówi słowa, że złodziej przychodzi po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ale ja przyszedłem dać swoim owcom życie w obfitości. I drodzy, życie w obfitości. Zastanowiłem się, co to znaczy dla mnie, że Jezus mi, wam, przynosi życie w obfitości. Czy to dotyczy mojej teraźniejszości, czy może to dotyczy życia kiedyś w Królestwie Bożym, kiedy napisane jest, że ludzie o czystym sercu zobaczą Boga twarzą w twarz. I gdy tak przeglądam Ewangelię, Ewangelii Łukasza, Pan Jezus mówi takie słowa, 18 rozdział, 29 werset. Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu lub żony, braci, rodziców lub dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej jeszcze w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego. Pan Jezus mówi, że możemy otrzymać daleko więcej jeszcze w tym czasie, w którym żyjemy. Czyli to życie w obfitości dotyczy się naszego tu i teraz. Również dotyczy się przyszłości, ale też dotyczy się naszej teraźniejszości. Drodzy, kim jestem więc w Chrystusie? Kim powinienem być w Chrystusie? Co naucza o nas Biblia? I parę rzeczy, nie będę dawał namiaru wersetowy, tylko zaznaczę je. Biblia mówi o nas, Bóg mówi o nas przez Jezusa Chrystusa, że On wraz z Synem swoim chce zamieszkać w naszych wnętrzach. Mówi o nas, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy posadzeni na wyżynach niebieskich wraz z Chrystusem Jezusem. W tym samym liście apostoł mówi, że Bóg pragnie, abyśmy zakosztowywali, czym jest bogactwo Jego dziedzictwa wśród świętych i abyśmy doznawali Bożej potęgi i mocy. Wreszcie Piotr mówi o nas, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, stworzonym do tego, aby ogłaszać chwalebne dzieła Boże. Drodzy, czytamy te słowa. I mógłbym cytować ich wiele więcej. To, co mówi Biblia o nas, to, co mówi Bóg o nas. I zadaję sobie pytanie, co te słowa oznaczają dla mnie w praktyce? Czy czuję te słowa? Czy wiem, że jestem posadzony na wyżynach niebieskich? I co to oznacza w moim życiu? Czy zastanawialiście się nad tym? Czy myślimy o tych słowach? Czy pragniemy tych słów? Czy pragniemy żyć w tych słowach? Bo te słowa nie mówią tylko o tym, co jest, a potem nie ma. Nie mówią tylko o chwilach naszych uniesień, ale mówią o naszej teraźniejszości, o naszym życiu codziennym. Drodzy, myślę, że nieraz jest tak, że wierzymy Bogu, wierzymy w Boga, ale pewne rzeczy, o których Biblia mówi o nas, są dla nas niejako trochę jak film science fiction. Jakaś taka rzeczywistość, której może nie rozumiemy i która nieraz jest nam obca. Apostoł Paweł w jednym ze swoich listów, w liście do Rzymian, mówi, abyśmy oddali się na służbę Bogu, jako ci, którzy przeszli ze śmierci do życia. I czytam te słowa, one są piękne. Ale znowu patrzę na moje życie i wiem, jakie ono jest. Że nie zawsze tak jest. Nie zawsze przechodzę ze śmierci do życia. Może częściej upadam, może częściej jest ciężko, aby żyć tak, jak mówi Biblia o nas. Drodzy, jest ktoś, kto przychodzi kraść, zabijać i niszczyć. Ktoś, kto stara się odwieść od tego, co mówi od nas Boże Słowo. W jaki sposób? Drodzy, szatan mówi do nas, to jest tylko słowo. To jest tylko tak zapisane. Czytajcie to, znajdźcie wersety na pamięć. Ale nie miejcie tego pragnienia, tego słowa. Niechaj to słowo rozbija się o ściany waszych umysłów, ale nikt nie dochodzi do waszych serc. Zajmuje nas obowiązkami, pracą, nowymi rzeczami, nowymi przyjemnościami, z dala od Boga. I drodzy, kiedyś rozmawiałem z moim przyjacielem, gdzie należy do kościoła, 120-osobowego kościoła, i mówi mi, Radek, czynimy teraz stronę internetową, czynimy różne prace, ale nie ma ludzi do pracy. Jest mnóstwo rzeczy, które należy robić, ale nie ma rąk do pracy. Nikt nie ma czasu. Każdy ma jakieś swoje zajęcia. Co jest tego przyczyną? Apostoł Paweł w liście do Filipian, w 2 rozdziale, 20 wersecie, mówi takie słowa o Tymoteuszu. Nie mam bowiem nikogo równego mu duchem, kto by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy, bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Drodzy, myślę, że to jest diagnoza też dzisiejszego Kościoła. To jest niejako prawda o nas i w tym, co stara się zwieść nasz Boży przeciwnik i przeciwnik ludzki. Abyśmy się zatroszczyli o nasze sprawy. Abyśmy żyli tak na tej ziemi, jakbyśmy mieli tu spędzić całą wieczność. Ale mamy powiedziane, że przychodzi nowy świat, że przychodzi Królestwo Boże. I diabłowi zależy na tym, abyśmy się troszczyli o tym związaną z tą ziemią, a nie troszczyli o to, co należy do życia wiecznego, co jest wieczne i nieprzemijalne. Kochani, znacie też słowa, że Pan Jezus mówi, że władcą tego świata jest diabeł. Apostoł Jan w swoim liście, pierwszym liście, mówi, że cały świat leży w mocy złego. I drodzy, gdy patrzę na te słowa i patrzę na tą rzeczywistość, w której żyjemy, to kiedyś wchodzę na internet, wchodzę na jeden z portali gazety, jest tam wypisana najbardziej oczekiwana gra 2011 roku. To mówię sobie, ciekawe, co to jest. I wchodzę na tą grę i tam jest filmik przedstawiający ideę tej gry. I przedstawione są tam postacie zombie, które gonią z siekierami, maczetami uciekającą rodzinę. I czytam w opisie, jest to najbardziej oczekiwana gra wśród ludzi, którzy pragną się wcielić jedną z tych postaci, aby zagrać w tej grze. Drodzy, gdy patrzę, jakie filmy najbardziej są oglądane przez ludzi, to najbardziej popularnymi filmami są dreszczowce, horrory, thrillery. Im więcej krwi, im więcej przemocy, im więcej zła, tym bardziej ludzie ciągną iść do kina, tym bardziej ludzi to fascynuje. Gdy patrzymy na seriale, jakie są puszczane w telewizjach, to drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, ale coś takiego jak małżeństwo jest już obce, nie występuje w telewizji. Wolna miłość. Drodzy, związany z tym koncertem miałem rozmowę z redaktorką Przełomu, z panią Alicją Molendą. I gdy tak się rozmówiliśmy, to ona mówi do mnie takie słowa. Panie Radku, gdy kiedyś w gazecie Przełom dałam na pierwszą stronę informację, że odbywa się akcja charytatywna, to sprzedaż Przełomu zmalała o 1/3. A gdy na drugi tydzień w takim razie umieściłam na czarnej stronie kradzież, czy jakaś informacja o zabójstwie, czy wypadku, sprzedaż Przełomu wzrosła o 1/3. Kochani, dzisiaj ludzi nie fascynuje dobro. Dzisiaj ludzi nie fascynuje Boży świat. Nie fascynuje to, co Bóg przewidział i co stara się nam dać, a ludzi fascynuje dzisiaj zło. I tyle jest zagrożenie, że nieraz tym wszystkim my się gubimy. Że nieraz my idziemy za nurtem tego świata. A apostoł Paweł mówi, że należy brzydzić się złem. Dzisiaj natomiast zło wchodzi przez nasze telewizory, do naszego życia i traktujemy je nieraz jako alternatywę po prostu, że ono jest, ale czy się nim brzydzimy? Kochani, kiedyś odwiedziłem w szpitalu mojego przyjaciela, który miał wypadek. Jest cukrzykiem, zasłabł i uderzył tak niefortunnie głową o kafelki, że miał krwiaka śródmózgowego. Chwała Bogu, dzisiaj już jest na nogach, natomiast wspominam o nim, ponieważ byłem go kiedyś odwiedzić w szpitalu. I rozmawiałem z nim, był w pokoju z 4 innymi ludźmi. I gdy rozmawialiśmy, tak on leżąc na łóżku, a ja przy nim, włączony był telewizor. Bardzo głośno był włączony ten telewizor. I powiem wam, że jak z nim rozmawiałem, to nie było tak, że teraz ja przemawiam do was, to wy słyszycie mnie, bo jest tylko jeden głos. Jest cisza generalnie tutaj. Natomiast tam był nad nami ten telewizor głośno, bardzo duże decybele. I to, żebyśmy my mogli ze sobą rozmawiać, wymagało od nas dużego skupienia. Wymagało od nas wewnętrznego się wyciszenia, niejako oddzielenia tego głosu od siebie, aby ja go zrozumiał i aby była jakaś konstruktywna z tego rozmowa. I dlaczego ty mówię? Bo dzisiaj żyjemy właśnie w takim świecie, że atakują nas decybele od zła, że od tego się nie możemy oddzielić. To jest wśród nas. Żyjemy w świecie, takim świecie, ale należy funkcjonować w taki sposób, aby umieć od tego się oddzielić i aby umieć uwrażliwić, żyć w empatii do ludzi, żyć w wrażliwości na Boga, mieć wrażliwe serce. Ponieważ wojna, jaka toczy się dzisiaj, to właśnie toczy się o nasze serce. Atak diabła dotyczy naszego serca. Dlatego kaznodzieja Salomon pisze: z całą pilnością strzeż swego serca, albowiem życie tam ma swój początek. I drodzy, psalmista Dawid w jednym z swoich psalmów, w 27 mówi: o Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twego oblicza. I Pan Bóg potwierdza tą drogę społeczności z Nim. Mówi dotyczące słowa się Izraela, ale myślę, że dotyczą się każdego z nas. Mówi, że będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie. Ponieważ jak będziecie mnie szukać? Będziecie szukać mnie z całego serca. Tak zapisał prorok Jeremiasz, słowa Boże. Drodzy, i taka toczy się walka. Potrafimy dzisiaj starać się o dobre zarobki, o dobrą pracę. Młodzi, to dotyczy może mnie też, potrafimy walczyć o to, aby mieć dziewczynę, może mieć dobrą żonę, mieć ładny dom, mieć ładny samochód. Ale zadaję sobie pytanie i niejako inspiruję tym pytaniem was. Ale czy z takim samym poświęceniem i zaangażowaniem czasowym walczymy o to, aby Duch Święty był w nas? Aby Duch Święty nas wypełniał? Abyśmy się napełniali Duchem Świętym? Czy tak samo mamy takie pragnienie, jakby mieć pieniądze, tak jak chcemy mieć dobry dom i ładne jakieś rzeczy w tym domu, czy mamy takie samo pragnienie, aby Duch Święty w nas mieszkał? Drodzy, dlatego czytając, w jaki sposób diabeł działa dzisiaj na człowieka, to warto cofnąć się i zobaczyć sposób diabła na człowieka w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszej jego działalności, bo tam niejako jest ukryte, objawione w to, w jaki sposób on dzisiaj działa. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, historii Edenu, że diabeł podchodzi do Ewy. I nie wiem, czy zastanawialiście się tak dogłębnie nad tą historią, ale szatan nie przychodzi tam do Ewy i nie mówi do niej: Ewo, zerwij owoc i zjedz. Tam nie ma takich słów. To byłoby zbyt proste, to byłoby zbyt czytelne. Pierwszą czynnością, jaką czyni diabeł, to jest nawiązanie kontaktu. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, że szatan podchodzi do Ewy. Czytam z przekładu Biblii Tysiąclecia. W Biblii Warszawskiej jest ciut inaczej. I diabeł mówi tak: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedźcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Drodzy, czy Pan Bóg zakazał Adamowi i Ewie zjadać ze wszystkich drzew tego ogrodu Eden? Nie. Zakazał tylko z jednego drzewa zjadać owoc. Z drzewa poznania dobra i zła. I szatan dobrze o tym wie, że zakazał tylko z jednego drzewa. Ale specjalnie tak daje to pytanie, aby nawiązać relację z Ewą. I Ewa mu odpowiada zapewne: nie, możemy zjadać z innych drzew, ale tylko z tego jednego nie możemy zjadać. I wówczas diabeł neguje Boże Słowo i wówczas wprowadza do nieposłuszeństwa Adama i Ewę. I dzisiaj działanie diabła jest takie same. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście warto iść za Bogiem? Czy rzeczywiście warto się uświęcać? Czy rzeczywiście warto nakładać środki na głoszenie, skoro ludzie się i tak nie nawracają? Czy rzeczywiście? Popatrz na innych. Porównując się do tych innych ludzi, wcale nie jesteś taki zły. Twoje życie jest nawet całkiem niezłe. Diabeł porównuje nasze życie często do innych ludzi, do innych negatywnych przypadków. Natomiast, drodzy, nasze życie z Panem Bogiem jest indywidualne. Jest sam na sam z Panem Bogiem. Żyjemy w wspólnocie, w społeczności, natomiast stoimy przed Bogiem sam na sam. Drodzy, diabeł działa niewidocznie. Jest to istota duchowa i nie działa tak, że widzimy jego obraz, ale często działa przez nasze myśli. Wprowadza się przez nasze myśli, przez nasze zamysły. Nie wiem, czy wyobrażaliście sobie, w jaki sposób rozgrywała się ta historia kuszenia Pana Jezusa na pustyni. Tam nie ma tego napisane, ale wyobrażam sobie tak to, że przed Jezusem nie stanął diabeł z różdżkami czy z ogonkiem, ale że te wszystkie trzy pokusy rozgrywały się w umyśle Pana Jezusa. To była istota kuszenia tu, w głowie Pana Jezusa. I gdy czytamy tą historię, drodzy, to jest napisane, że szatan przystąpił, aby kusić Pana Jezusa po 40 dniach od postu, kiedy on zaczął pragnąć pić i łaknąć. I drodzy, kiedyś, no teraz niestety nie mogę przez moje zdrowie pościć, natomiast kiedyś, gdy pościłem i gdy zaczynałem pościć, czytałem naukowe książki na temat postu. To przeczytałem taką informację, że człowiek, zdrowy człowiek, może nie jeść, pić musi, może nie jeść przez 40 dni. Tak jak Pan Jezus. Informacja była tam taka przekazana, że w pierwszych dwóch dniach postu jest tak zwana faza, gdzie organizm odżywia się z węglowodanów i wtedy odczuwamy pragnienie i łaknienie. Natomiast gdy mijamy przez ten okres dwóch, trzech dni, nasz organizm wchodzi na tak zwany stan ketozy, gdzie odżywia się z tłuszczów, zapasów tłuszczowych i wtedy nie odczuwamy głodu.
czujemy się dobrze. I faktycznie tak jest. Gdy pościłem, najgorszy był pierwszy, drugi dzień. Potem nie odczuwałem głodu ani pragnienia. Natomiast po 40 dniach zapasy tłuszczów się kończą. I wtedy organizm zaczyna się odżywiać z białek, czyli z naszego organizmu. I wtedy na nowo człowiek zaczyna pragnąć i chcieć pić, chcieć jeść. Po 40 dniach, tak piszą książki naukowe, kiedy przystąpił diabeł do Pana Jezusa? Po 40 dniach, kiedy zaczął pragnąć i łaknąć. Diabeł, drodzy, często szuka właśnie takich momentów na pokusę dla nas, kiedy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy słabi, kiedy może coś zawiedziemy, kiedy gdzieś upadniemy, kiedy coś nam się nie uda. Nie atakuje nas tutaj, w kościele. Rzadko czuję tak, żeby diabeł atakował mnie, chociażby kiedy jestem na nabożeństwie. Ale często jego myśli są, kiedy jestem sam. Drodzy, diabeł działa przez podszepty. Gdy byłem dzieckiem, młodzieżą, 13 lat miałem, 14, pamiętam, że kiedyś wyszedłem na balkon. Nie wiem, czy mieliście kiedyś coś takiego. Czy to jest tylko moje doświadczenie, aczkolwiek wiem, że pytałem się innych osób i mieli podobne odczucia. Gdy kiedyś jako młodzieniec wyszedłem na balkon, przyszła mi taka myśl, rzuć się z balkonu. Wracam teraz do tego, bo zastanawiam się, skąd się rodzą takie myśli. Przecież sam nie wyprodukowałem takiej myśli, ponieważ jest to destrukcyjna myśl. Jest to coś, jakby z zewnątrz było. I drodzy, myślę, że takie myśli w szczególności nachodzą ludzi, kiedy jest właśnie stan smutku, kiedy jest może stan jakiś depresyjny. Właśnie wówczas szatan przychodzi. I gdy wtedy ja jako młodzieniec oczywiście nie skoczyłem z tego balkonu, bo tu jestem, to gdy człowiek jest słaby, to wówczas może być bardziej podatny na złego. Drodzy, trzeba się wyczulić, że szatan może zadziałać w naszym życiu. Bo jeżeli zadziałał w Dawidzie, a czytamy, że Dawid został zwiedziony przez diabła, kiedy policzył lud. Jeżeli diabeł zadziałał w świętym Piotrze, kiedy ten strefował Pana Jezusa z myślą, że czyni dobrze, a Jezus mu odpowiedział, idź precz, szatanie, to tym bardziej diabeł może zadziałać w nas. W jaki sposób? Drodzy, myślę, że zbyt rzadko traktujemy jako właśnie pokusa od niego takie myśli jak pychy, jak obmowy, jak plotki, jak narzekania, jak obrażania się na siebie wzajem. Drodzy, czy jest nam to obce? Zastanówcie się, jeżeli jest w nas takie rzeczy, to po której stronie stoimy? Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale ja traktuję, że świat, w którym żyjemy, dzieli się na dwie części. Na część Bożą i na część diabła. Nie ma czegoś pośrodku. Albo stoję tu, albo stoję tam. I kiedy jest we mnie pycha, kiedy jest we mnie może obraza na brata, to komu służę? Po której stronie stoję? Drodzy, diabeł, tak jak w tej przypowieści o krukach, wydziobowuje Słowo Boże z naszych umysłów i zajmuje je innymi, niby w cudzysłowie, ważnymi sprawami. Drodzy, nasza walka z nim toczy się w naszych emocjach i w naszych myślach. Nie wiem, czy macie też takie odczucia, że kiedy modlimy się, tak śpiewaliśmy też w ukryciu, to ile jest rozproszenia? Ja zmagam się nieraz z rozproszeniem, które jest w mojej głowie. A jak nie wyłączę komórkę, a jest ona, to zawsze ktoś zadzwoni. Zawsze ta komórka zadzwoni. Drodzy, gdybyśmy się spytali ludzi, może was gdybym się spytał przed tym nabożeństwem, co jest najważniejsze w życiu chrześcijanina, to może większość was by odpowiedziała, bracie, modlitwa. I faktycznie tak teoretycznie jest. Natomiast w praktyce często modlitwa jest elementem frustracji, jest czymś, czym się zmagamy, czymś, co jako nie robimy być może na czas, że już może koniec, bo już wzywają mi obowiązki. Właśnie te kwestia myśli, które są w naszej głowie, nieraz ciężko się od nich uwolnić. I ktoś robił kiedyś takie badania, spytając się 1000 chrześcijan, co jest dla nich najważniejsze, odpowiedzieli modlitwa. Ale w praktyce to też wymaga odwagi. Szczerze się przyznali, że chcieliby, aby modlitwa przynosiła im przyjemność, satysfakcję, aby to był taki czas, który nie jest ograniczony czasem. Ale mówią, że tak nie jest. 50 osób tylko powiedziało, że traktuje modlitwę jako przyjemność. I zadajmy sobie znowu pytanie, jak jest u nas? Czy potrafimy, czy jest to dla nas? Ja nie mówię tutaj o czasie, żeby mierzyć czas na modlitwy. Ale czy jest to taki czas, który przynosi mi właśnie satysfakcję i przyjemność? Czy jest to faktyczny czas, kiedy mogę być z Bogiem, poza myślami, że coś na mnie już czeka, że coś muszę zrobić? Kochani, dzisiejszy świat nabiera pędu, żyje coraz szybciej, a my wraz z nim, aby nie zostać zbytnio w tyle, również pędzimy. SMS-y, maile, telefony. Rzadko jest teraz chwila, aby się wzajemnie spotkać, aby wzajemnie porozmawiać. A tym bardziej jest to trudny czas na kontemplację, czas na wyciszenie, czas na oddzielenie się od tego, co nas otacza, aby spotkać się z Bogiem. I kochani, wracając do Księgi Pierwszej Mojżeszowej, to zapisane jest tam tak, że Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. To jest drugi rozdział, 15 werset, bo widzę, że Aneta szuka to. 2:15. Drodzy, zastanawiam się, przed czym miał strzec ogrodu Eden Adam. Zadałem sobie trud i w języku hebrajskim sprawdziłem, co to oznacza, to słowo strzec. Jest to hebrajskie słowo szamar, które oznacza strzec, chronić, pilnować, bronić, ratować życie. Przed czym miał strzec, ratować życie Adam, ogród Eden, skoro nie było tam zła, wszystko było dobre? Drodzy, wydaje mi się, że jedyną odpowiedzią słuszną jest to, że Adam miał chronić ogrodu Eden przed wężem, bo to była jedyna istota, która była zła. I nieraz ludzie mówią, że Bóg nie ostrzegł Adama przed tym, że może przyjść zagrożenie z zewnątrz. Myślę, że te słowa świadczą, że Bóg ostrzegł. Mówi: Adamie, ty masz strzec ogrodu. I czy Adam strzegł? Znamy tą historię. Ale przenoszę ją na nasze życie. Dzisiaj te słowa tyczą się nas. Pan Bóg mówi: strzec, masz strzec ogrodu swojego ciała i swojego ducha, bo jest ktoś, kto będzie cię nachodził i niepokoił i będzie prowadził cię do tego, aby cię odwieźć od Boga. Kochani, apostołowie piszą wprost. Znane słowa. Apostoł Jakub pisze: bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiając się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Święty Piotr pisze słowa: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni wierze, przeciwstawiajcie się jemu. Drodzy, to są rady apostolskie. Tak radzi Biblia, tak radzą apostołowie. Należy poddać się Bogu i przeciwstawić się diabłu. Ale zadaję sobie pytanie, jak? I drodzy, wypisałam sobie takie trzy rzeczy, które mogą nam to ułatwić. Pierwsza rzecz to jest wspólnota. To jest to, w czym jesteśmy. Apostoł Jakub w swoim liście pisze słowa, abyśmy wyznawali grzechy jedni drugim. Abyśmy tworzyli wspólnotę, gdzie mówimy, z czym się zmagamy, gdzie przeżywamy jakieś trudy, gdzie upadamy, abyśmy się wspólnie mogli za siebie modlić, abyśmy mogli żyć życiem zwycięskim. I zadaję sobie pytanie, drodzy, bo nie wiem jak u was, ale nie znam społeczności takiej, która praktykuje takie nabożeństwa, która praktykuje nabożeństwa, gdzie ludzie wyznają sobie grzechy z imienia i nazwiska. Ja w życiu uczestniczyłem 3 razy na takich społecznościach, kiedy faktycznie ktoś stanął i powiedział to, z czym się zmaga. I to były rzeczy takie bardzo wstydliwe. Ale było takie zaufanie pomiędzy tą grupą, w którą uczestniczyłem, gdzie mieliśmy tworzyliśmy taki zespół, że faktycznie tam wyznawaliśmy sobie grzechy. Natomiast nie spotkałem nigdy tego w społecznościach. Dlaczego tak nie jest? Diagnoza jest taka, że gdy rozmawiam z ludźmi, to brak nam ufności względem siebie. Nie ufamy siebie. Boimy się, że powiemy coś, ale ktoś zaraz to powie: o, tutaj ten zgrzeszył w taki sposób. Gdzieś jaka pójdzie plotka, jakaś obmowa. Tego się boimy. Niejako, drodzy, te słowa, które przeczytałem, zamieniliśmy: wyznawajcie grzechy jedni drugich. Jest tylko jedna litera zamieniona, CH na końcu. Nie ma wyznawajcie grzechy jedni drugim, ale jedni drugich. Często lubujemy się wyznawać grzechy innych, aniżeli swoje, jako swoje usprawiedliwienie. Drodzy, i to rujnuje Kościół. To rujnuje wspólnotę. I to sprawia,
że jako wspólnota, którą powinniśmy tworzyć jedność i ciało Chrystusa, to wszystko jest niejako słowem, a nie jest prawdą. Dlatego Pan Bóg zachęca nas do tego, aby to słowo było i żyło w nas i było prawdą. Druga rzecz, to Pan Jezus, gdy właśnie jest kuszony na pustyni, w trzeciej pokusie mówi do szatana takie słowa: idź precz, szatanie. Zauważcie, że to jest dla mnie duża rada, w jaki sposób radzić się z przeciwnikiem. Nie wchodzi już Pan Jezus w dyskusję z przeciwnikiem, ale mówi: idź precz, jednym słowem. I myślę, że jest to rada dla nas. Nie wdawać się w dyskusję z naszymi myślami, kiedy widzimy, że coś zmierza w złym kierunku. I gdy, drodzy, patrzę na te słowa, to te pokusy od diabła dzisiaj one również funkcjonują. Bo pierwsze dwie pokusy, jeśli będziemy je czytać, zaczynają się słowami: jeżeli jesteś Synem Bożym. Tak mówi diabeł do Pana Jezusa. Jeżeli jesteś Synem Bożym. I potem mówi te dwie pokusy. Drodzy, chwilę później dokonywał się chrzest Pana Jezusa i przemówił głos z nieba: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Diabeł właśnie podchodzi do Jezusa i mówi, czyni zwątpienie, chce czynić zwątpienie w Jezusie, czy faktycznie jest Synem Bożym. I dzisiaj diabeł działa podobnie. Działa na nas przez zwątpienie. Jeżeli zgrzeszyłeś, to Bóg ci tego nie przebaczy. Bóg kocha ludzi świętych. Lepiej nie iść do kościoła, bo ludzie się ciebie spytają, jak tam, bracie, się masz? A ty, jeżeli upadłeś, to co? Powiesz, że wyznasz ten grzech? No nie, będziesz musiał kłamać, że dobrze. To lepiej zamknij się w pokoju. Nie idź na przykład do kościoła. Diabeł działa przez wątpienie, że Bóg przebacza, że Bóg się o nas troszczy, że Bóg nas kocha. To jest działanie Boga, w szczególności wtedy, a diabeł w szczególności wtedy aktywnie działa, kiedy właśnie upadamy, kiedy grzeszymy. Oddziela nas wówczas od modlitwy. Trzecia pokusa brzmi tak: dam ci wszystko, jeśli. I to druga pokusa, która prowadzi do nieposłuszeństwa. Najpierw do zwątpienia, a potem do nieposłuszeństwa. Najlepiej nie naśladuj Pana. Widzisz, jak twoje życie wygląda. Albo naśladuj Go, ale te wszystkie słowa, które mówi o tobie Biblia, to generalnie żyj sobie takim życiem, że przyjdź do kościoła na niedzielę i to niech jest twoje chrześcijaństwo. Niechaj nie ma w tobie świadectwa Jezusa Chrystusa, o którym mówi Biblia. Niechaj nie ma w tobie tego, o czym przeczytałem na początku. Nieposłuszeństwo. Możemy żyć blisko Pana, ale nie nosić krzyża Jezusa Chrystusa na sobie. Drodzy, nie chcę mówić tutaj przesadnie o diabole, aby nie mówić o tym, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, dzieje się z jego winy. Że ja nie jestem winien, bo to diabeł. Nie chcę, abyście odebrali tak moje słowa. Bo to jest tak, że diabeł kusi często, ale to my decydujemy. Tak jak Ewa. To Ewa decydowała. Szatan nic nie zrobi za nas. To my decydujemy, czy coś zrobimy, czy czegoś nie zrobimy. Tak jak Bóg sprawia w nas chcenie i możemy wykonać, zamienić to chcenie na praktyczną część naszego życia, tak samo może być z przeciwnikiem. Drodzy, w jaki sposób rozpoznać działanie przeciwnika? Diabeł zawsze występuje przeciwko Bożemu Słowu. Drodzy, znam grupę chrześcijan, czy może pojedynczych z różnych kościołów chrześcijan, którzy ewangelizując ludzi, chcąc przekazywać Ewangelię i widząc, że jakoś nie przynosi to skutku, doszli do wniosku, że w takim razie czas Ewangelii się zamknął. Że już nie należy głosić Ewangelii, bo to już nie czas, bo ludzie się nie nawracają. Pan Jezus mówi, że Ewangelia będzie głoszona aż do końca. Diabeł występuje przeciwko Bożemu Słowu. Drodzy, diabeł występuje przeciwko nam przez strach i lęk. Nie wiem, czy zauważyliście, jak dużo Biblia mówi: nie lękaj się, nie bójcie się, nie trwóżcie się. Te słowa od Starego Przymierza po Nowe Przymierze powtarzane są przez Boga, przez Pana Jezusa. I faktycznie tak jest, że diabeł działa przez nas przez lęk, przez strach, przez niepewność, czy faktycznie to, do czego się podejmuje, czy to się uda, czy to ma sens. Ja pamiętam, że kiedyś wybierałem się właśnie do więzienia, do Wołowa, i gdy miałem załatwiać te sprawy związane z tamtym wyjazdem, to było tyle niepokoju. Czy faktycznie to uda się? Czy faktycznie tam pozwolą nam przyjechać? Czy będą ludzie? Mnóstwo rzeczy, które było w mojej głowie, jakiegoś takiej trwogi. W taki sposób działa przeciwnik. Stara się właśnie poprzez lęk, poprzez niepewność
oddalić nas od służby. Drodzy, i sam apostoł Paweł, tylko taką krótką informację, sam święty Paweł, który by się wydawało wielki mąż Boży, on również się bał. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, polecam wam do przeczytania w domu. 18 rozdział, 9 werset. Pan Bóg mówi w objawieniu tak do Pawła. Przestań się lękać, przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Drodzy, te słowa niejako są dzisiaj kierowane do nas. Bóg mówi do nas, że ma wiele ludu ku zbawieniu w mieście chrzanu, w którym jesteśmy jako Kościół Boży. Bóg nas posyła do ludzi i mówi do nas, do mnie, nie bójcie się, przestańcie się lękać, tak jak powiedział do Pawła. Paweł też miał moment, kiedy lękał się i bał. Bóg mówi, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Dzieci pewnie pamiętają, był taki film, nie wiem, czy Mateusz będzie pamiętał, i tutaj jeszcze jeden chłopczyk jest, chociaż może starsi też. Była kiedyś taka bajka jak Król Lew. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał. I tam była taka scena, kiedy ten malutkie lewiątko, Simba się nazywało, stanęło, dzieci się uśmiechają, to pewnie pamiętają, stanęła przed tym małym lewiątkiem hiena. I to lewiątko wystraszone, co zrobić? I zaczęło tym małym pyszczkiem, otworzyło ten pyszczek i zaczęło warknąć. I ta hiena w podskokach uciekła. I ono takie zbudowane, że to w takim razie ono wystraszyło tą hienę, a z tyłu za tym dzieckiem stał jego ojciec, wielki lew potężny, który otworzył paszczę i gdy ta hiena uciekła, schował się za kamień. Dziecko o tym nie wiedziało. Śmiejemy się z tego, natomiast przekładam tą bajkę na rzeczywistość duchową, ponieważ kiedy przemawiamy, kiedy głosimy Bożą Ewangelię, Bóg stoi za nami. My się może się lękamy, ale ktoś jest za nami, wielki Bóg. I diabeł stara się odwieźć nas od tego, abyśmy mieli lęk, abyśmy nie widzieli, że Bóg stoi po naszej stronie. Drodzy, diabeł działa przez brak miłości w Kościele. Często jest tak, że to słowo miłość śpiewamy i używamy go często. Miłuję, kocham. Nie wiem, czy zauważyliście, że te słowa, one spowszedniały. Ja dzisiaj na internecie, gdy tam trochę dyskutuję z ludźmi, czytam, że ktoś pisze, kocham tą piosenkę. No jeszcze za mojej młodości, chociaż nie jestem taki stary, kocham to się mówiło do dziewczyny. Dzisiaj się już mówi, że ktoś kocha piosenkę, kocha jakiś przedmiot. Te słowa spowszedniały, one nie mają takiego znaczenia. Dzisiaj wszyscy ludzie się nazywają, ja jestem chrześcijaninem. Pewnie kogo się nie spytamy na ulicy, to powiedziałby, jestem chrześcijaninem. Ale co to oznacza? Czy faktycznie jesteś Chrystusowy? Czy żyjesz w Chrystusie? Te słowa straciły stały się powszednie. Niejako słowo brat i siostra, ono też takie nieraz jest. To jest niejako jako tytuł nieraz, zauważam. Że jak się mówi na uczelni doktorze, profesorze, to można w zborze mówić do siebie braci i siostro, a za plecami kogoś obmówić, kogoś oplotkować. Dlaczego tak ciężko przebaczyć? Jak ktoś nam coś zapaskudzi w naszym życiu, nieraz mówimy, przebaczyłem, ale nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Dlaczego tak ciężko przebaczyć, drodzy? Apostoł Paweł, nie będę już tego cytował, ale mówi w jednym liście, że do Koryntian, że przebaczyłem wam wszystko, co miałem przebaczyć, jeżeli faktycznie tak było, aby nie dać możliwości knowania diabelskiemu w was. Tak mówi w jednych słowach w swoim liście. Inna rzecz to jest czas. Jest mnóstwo dzisiaj rzeczy, które zajmują nam czas. Nie mów od telewizora po internet, zaczynając, kończąc na innych rzeczach. I nie chcę mówić, że telewizja jest zła, ale chcę powiedzieć, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. I kochani, jeszcze jedna rzecz. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisze takie słowa. 3 rozdział, 5 werset. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem Tymoteusza, aby zbadał waszą wiarę, czy przypadkiem nie zwiódł was kusiciel. I drodzy, gdy znowu się wtajemniczyć te słowa listu do Tesaloniczan, to czego obawiał się Paweł? Gdzie była ta pokusa od przeciwnika? I gdybyście przeczytali ten pierwszy list do Tesaloniczan, tam jest jedna informacja, że Tesaloniczanie mieli obawy, że kiedy umrą, czy zobaczą Chrystusa. To Paweł wykładał im to, nie martwcie się, kiedy umrzecie, zmartwychwstaniecie i zarówno żywi, jak i umarli, wierzący w Chrystusa, spotkają się z Panem. Ale potem dalej pisze, Módlcie się co dnia. W każdym położeniu dziękujcie. Proroc nie lekceważcie. Radujcie się w Panu. Pisze o praktycznej stronie naszego życia. I właśnie Paweł tego się obawiał. To była ta pokusa przeciwnika, aby nie było w nas świadectwa. Aby było w nas słowo. Aby znowu, mi łatwo się tutaj mówi, ale kiedy wyjdę stąd i zacznę żyć od poniedziałku do piątku z moimi współpracownikami w pracy, tam okazuje się istota mojego chrześcijaństwa. Jaki jestem? Czy ludzie wiedzą, że jestem Chrystusa? I czy faktycznie ja żyję tak, że tego Chrystusa objawiam moim życiem? Dlatego, kochani, kończąc, w liście do Efezjan apostoł pisze o zbroi Bożej. I pisze tam takie słowa, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale walczymy przeciwko pierwiastkom zła, przeciwko duchom nieczystym. Nasza walka często nie toczy się z naszymi słabościami, ale toczy się z kimś silnym, z kimś mocnym, kto przeciwstawia się naszemu życiu. Ale drodzy, Pan Jezus daje nam siłę, bo mówi do nas, to są słowa zapisane w Ewangelii, dałem wam władzę stąpania po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. To są słowa Jezusa dzisiaj do nas. Mamy władzę nad tym, kto stara się nas atakować, ale musimy być świadomi tego, że na takiej wojnie jesteśmy. Bo nie może być tak, że powiemy, niektóre pieśni są takie piękne, one ładnie przedstawiają, ale trochę tak nie jest, że wszystko Jezus zrobi za mnie, że ja tam nic nie muszę robić, ja nie czepiam się tych pieśni, rozumiem je, ale tak nie jest. Musimy z Panem Jezusem współpracować. Pan Jezus będzie za nas, z nami walczył, ale kiedy my będziemy walczyć, nic nie zrobi za nas, kiedy my będziemy biernie sobie żyć i wszystko będzie ładnie i pięknie. Tak nie będzie. Kiedy Izrael toczył do ziemi obiecanej, to czytamy tam, że przez Morze Czerwone przeszedł w sposób cudowny. Przez rzekę Jordan również przeszedł w sposób cudowny. To były Boże interwencje. Natomiast kiedy ta ziemia obiecana była już jego, musiał toczyć bój za bojem, aby tą ziemię utrzymać. I wówczas ginęli ludzie, toczyły się wojny na śmierć i życie. I tak jest z naszym życiem. Nieraz, kiedy się nawracamy, Bóg czyni coś cudownego. Coś od nas odchodzi. Ktoś palił papierosy, miał nałóg, tego nałogu nie ma, ale potem w praktyce życie nasze toczy się z dnia na dzień, kiedy my musimy toczyć wojny i walki. Bóg będzie nam błogosławił, ale musimy toczyć wojny. I kochani, Pan Bóg do Jozuego powiedział takie kiedyś słowa, że jesteś już stary i posunąłeś się w wieku, ale jest jeszcze wiele ziem do objęcia w posiadanie. Księga Jozuego, 13 rozdział, 1 werset. I dzisiaj Pan Bóg mówi takie słowa do nas. Jest jeszcze wiele ziem do objęcia w posiadanie. Wiele ziem Bożego błogosławieństwa. Wiele ziem dziedzictwa Bożego. Wiele rzeczy tego, o czym przeczytałem. To, o czym mówi do nas Bóg, że jesteśmy Jego świątynią, że jesteśmy ubrani w Jego chwałę, że jesteśmy posadzeni na wyżynach niebieskich. Bóg chce, aby to było naszą częścią naszego życia, abyśmy o tym wiedzieli. I na pewno będziemy mieć przeciwko temu słowu opór, przeciwko przeciwnika. On będzie przeciwstawiał się tym słowom. Ale któż przeciwko nam, jeżeli Bóg jest z nami? W Jego imieniu, w Jezusie Chrystusa imieniu, możemy zwyciężać. I daj, Panie, tego wam, daj, Panie, tego mi. Amen.